Walter Marcin Gapski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie do spraw Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Przede wszystkim koordynacja działań. W naszych planach filmowych wzięło udział ponad 400 rekonstruktorów, 60 koni. Stworzyliśmy sztuczny bóg, który dla nas stworzyło jedno z OSP spod Hrubieszowa. Zalało nam starorzecze i mogliśmy je forsować w dowolny ilość razy. Więc to było potężne przedsięwzięcie logistyczne, ale myślę, że ten film robi naprawdę duże wrażenie. Mamy dużą dbałość o szczegóły. To jest film, którym oddajemy głos średniowiecznym źródłom. To film dokumentalny, ale fabularyzowany.
Sławomir Gus, prezes Stowarzyszenia Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Na szczęście tą bitwę dosyć dobrze opisali nam kronikarze, więc znamy jej przebieg chyba. Nawet mamy teoretycznie cytat z samego Bolesława Chrobrego, więc tutaj scenariusz mieliśmy wręcz gotowy. Natomiast jeśli chodzi o same zdjęcia, z takich rzeczy najbardziej wymagających to były sceny przeprawy przez rzekę. Bieganie przez wodę w stroju, w zbroi i tak dalej. No nie jest to rzecz prosta.
Marta Cyran, jestem koordynatorem sekcji archeologii Muzeum Narodowym w Lublinie. My archeolodzy skupiamy się na zabytkach, no i staraliśmy się dbać o to, żeby na przykład wyposażenie wojowników w czasach średniowiecznych było takie, jakie są zabytki rzeczywiście, tak? Żeby ono było spójne chronologicznie, tak my to nazywamy, czyli było z jednego czasu, żeby było związane też z danym miejscem, żeby repliki tych zabytków były takie, jak zabytki, które rzeczywiście zostały znalezione na terenie właśnie pogranicza polsko-ruskiego, który jest bardzo specyficznym rejonem.
Podstawą ówczesnej armii byli tarczownicy, których chroniła tak naprawdę tylko tarcza. Walczyli głównie zapasem dzierżąc topór. Natomiast pancerną pięścią ówczesnej armii była tak zwana drużyna. To była elita ówczesnej armii i to byli wojowie zawodowi. Takiego woja właśnie ja staram się odtwarzać.
Co on ma, taki wój, na sobie? Jakie są poszczególne elementy uzbrojenia?
Dosyć często byli odziani w stalowy pancerz. W tamtych czasach była to głównie kolczuga wykonana z kilkunastu tysięcy stalowych kółeczek. Na głowie hełm, tutaj akurat ja mam hełm wykonany z jednego kęsa stali. Jest to replika zabytku z Jeziora Lednickiego. Do kompletu również w pochwie miecz. To też jest replika miecza wyłowionego z Jeziora Lednickiego.
Wszystko to, ile razem na sobie wojownik miał?
Całość ekwipunku, łącznie się to zazwyczaj zamyka w okolicach 20-25 kg.
Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów.
Panie wójcie, bitwa, film, ale również i wielka rekonstrukcja organizowana od 2018. Jakie znaczenie dla regionu, dla mieszkańców ma całe widowisko?
Dwa razy już organizowaliśmy właśnie tą bitwę. Pojawia się na tej bitwie naprawdę bardzo wielu turystów, jak również to jest fantastyczna promocja w kontekście tego, że rekonstruktorzy, których czasami przyjeżdża liczba paruset, również mają okazję zobaczyć i zwiedzić naszą gminę Hrubieszów. To, co jest bardzo ważne, że jeszcze ta bitwa odbywa się mniej więcej w tym miejscu, kiedy w 1018 roku Bolesław Chrobry przeprawiał się na Ruś Kijowską i dodatkowo stanowi takie uwiarygodnienie tej bitwy, dodatkowo daje taką namiastkę tej historii.
Zarówno Bolesław Chrobry, jak i Jarosław prowadzili nie tylko swoje wojska, ale prowadzili wojska sojuszników. Jarosław dodatkowo najemny kontyngent złożony z wojowników wikińskich. Po stronie Chrobrego walczyli jego sojusznicy z plemion koczowniczych, także no, w bitwie można szacować, że wziął udział łącznie po jednej i po drugiej stronie nawet do kilkunastu tysięcy zbrojnych.
Bolesław Chrobry rozbił wojska Jarosława Mądrego i na początku sierpnia zdobył Kijów. Ta bitwa tak naprawdę spowodowała, że kolejne grody otwierały swoje bramy, składały mu hołd. To był chyba największy sukces militarny, ta wyprawa kijowska, panowania Chrobrego. Kijów był wielokrotnie większy niż Poznań, Gniezno czy jakikolwiek ze środków Wielkopolski. Był wówczas jednym z największych miast w skali Europy Środkowo-Wschodniej i te zwycięstwa sprawiły, że po roku 1025 udało mu się uzyskać zgodę od papieża na koronację. To też miało swoje znaczenie w staraniach się młodego państwa piastowskiego o niezależność, o to, aby jego władcy byli równi innym królom europejskim.